swoich bogactw w naszym pielgrzymowaniu poprzez rekolekcyjne, misyjne dni do momentu, kiedy nasza świątynia parafialna stanie się prawdziwie sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej, przybytkiem świętości, kiedy my będziemy wokół niej zgromadzeni jak dzieci wokół Matki, po spowiedzi święte dzieci wokół świętej Matki. Niech ten obraz zostanie w naszych sercach, bo świętość jest naszym powołaniem, zadaniem, imieniem i misją do spełnienia. Nie nic innego, tylko właśnie to. A słowa dzisiejszej Ewangelii są jakby posłaniem nas, ale ogromnej realności, na jaką Jezus tylko zdołać się może. Bez przysłowiowego owijania w bawełny, bez chowania faktów, bez dowiecie się później, zobaczycie, jakoś to będzie, nie martwcie się, poradzimy. Na świecie doznacie ucisku, jeśli będziecie w duchu wiary szli przez świat, doznacie ucisku. I to będzie swoistym probierem. Jeśli czujemy opór, jeśli nie idzie, jeśli nasze słowa, nasze zwyczajne, bez żadnej ostentacji postępowanie budzi sprzeciw, znaczy, że idziemy dobrą drogą. Nasze świadectwo jest w jakiś sposób czytelne. To specyficzna cecha soli, że niewielka jej ilość zmienia smak. Że gdy dostanie się do oka, boli. Nie po to, aby kogoś bolały oczy, by piekły i zabiły. Ale nasze zwyczajne życie staje się w ten sposób świadectwem. Doznacie ucisku, ale miejcie pokarę. Ja zwyciężę świat. Te przedziwne napięcie ze strony świata dokonuje się zawsze, ilekroć dzieje się cokolwiek dobrego. To zdanie, które ksiądz proboszcz przytoczył o tej desce, to taki typowy przykład niewidzenia. Można nie widzieć tego, co istotne i zredukować to, co ważne, do kilku fizycznych zjawisk. Można zredukować świętą ikonę do deski, człowieka do 80 kilo mięsa i do tego z kością, ale to nie jest prawda o świecie. To nie tak. Cechą wiary jest dostrzeganie głębi, dostrzeganie czegoś, czego nie widzą ludzkie oczy wiarą nieoświecone. Umysł, którego wiara nie dotknęła i nie jest zdolny, by poznać prawdę. Miejcie odwagę. Jan zwyciężył świat. To obietnica, którą daje nam Chrystus i która nam wystarcza, abyśmy mogli spokojnie iść, abyśmy mogli żyć na świecie, ale nie będąc w świecie, by prowadzić życie wiary. A dobro zawsze będzie czymś elektryzującym wszelkie zło, bo będzie wyrzutem sumienia, bo będzie wołaniem o prawdę, bo będzie pytaniem o stracone ideały, o zagubione wartości, bo będzie łukaniem serca, które nie przyzna się do łez, więc będzie krzyczeć, czasem pluć w duchu zdenerwowania przeciw reakcji. Bo taka jest natura zła. Boi się dobra. Jest małe i skazane na zagładę. Tyle, że krzykliwe. I wszelkie zło powoduje furię, wszelkie dobro powoduje u zła furię nie. teraz i podobieństwo Boga. Ilekroć spojrzał na nas, zobaczył to, że jesteśmy piękni, że jesteśmy podobni do Stwórcy, że jesteśmy wspaniali, a przed nami szczęśliwość wieczna w niebie. Coś, co on stracił nieodwracalnie. I nie dziwimy się mu, że jest wściekły i pełen nienawiści. A jeśli dostrzega obecność Chrystusa w nas, za którą on tęskni tylko bezskutecznie, bo skazany jest na nieobecność Boga, na piekło, powoduje to w nim nieraz reakcje pełne nienawiści. Ale miejcie odwagę. Ja zwyciężył świat. Jesteśmy nieustannie przedmiotem ataku złego, który dąży do tego, aby ochlapać to, co piękne, aby zakryć, aby zniszczyć. W Bogu nasz ratunek, nasza pomoc. Dlatego przychodzimy do świątyni, by nasza wiara była pełna, by móc dać odpór złemu. Duchowa walka jest naszą codziennością. Zmaganie się z tym, co przeciwstawia się złu. Z tym, co podpowiada się nam jako coś, co jakobyśmy powinni wybrać. Bo człowiek nigdy przecież nie chce, żeby było mu źle. Ani jemu, ani komukolwiek dookoła. Bo dlaczego miałoby być nam źle? Jeśli mamy wybierać między dobrem a złem, wybierzemy dobro, bo jak można by wybrać zło? To tak jakby ktoś rozsadził kram i sprzedawał błoto. Na litry, na kilogramy, jak jeszcze tylko można. Czy ktoś z nas poszedłby do sklepu kupić błoto? I by po co? Ale jest pewien sposób na reklamę i na to, by to było to jednak sprzedać. To opakować go w ładne opakowanie i zachwalić jakichś to nie ma przymiotów. Można jeszcze poperfumować, nie wiem, w jakiś jeszcze sposób dołączyć kolorową kokardkę i kwiatuszek. Może ktoś kupi. My niestety kupujemy. Bo ta forma reklamy zła to pozory dobra, to jakieś namiastki piękna, zwykle nieprawdziwe i papierowe. Bo któż na przykład ukradnie po to, żeby skrzywdzić drugiego człowieka? Bez tego powodu kradniemy, żeby ktoś miał mniej, tylko po to, żebyśmy my mieli więcej. Oszustwo polega na tym, że pokazuje się wąski aspekt. Ty będziesz miał więcej. Cała prawda o uczynku. Skrzywdzisz kogoś, komu zabierzesz. Nie jest to twoje, więc ktoś, kto jest właścicielem, choćby była to jakaś zbiorowość, jednak ona na to pracowała, jest to jej. Zło nam się przedstawia w ten sposób. Osiągniesz jakąś fascynację, przyjemność, nie, że będzie to krzywda. Będzie ci lepiej, ale jeśli ofiarujesz swoją miłość komuś, ale nie jest w przedmiocie sprzedaży to, że zabierzesz tę miłość komuś, komu się ona bez sprawiedliwości należy. Różne pozory dobra, przyjemność, wyższe stanowisko, szybka ścieżka kariery, radość, odpoczynek, odlot. To wszystko jest opakowaniem tego, co w istocie jest błotem przez nas kupowane za dość wysoką cenę. Bo grzechów dobrych nie ma. Tylko jakieś towarzyszące, szeleszczące, a jak to papia. Trzeba go w końcu wyrzucić, bo my nie papię kupujemy, nie opakowanie, nie foliową torebkę, tylko coś zupełnie innego. Człowiek łatwo daje się oszukać. Łatwo zawęża swoje patrzenie i zamiast widzieć szeroko, dostrzega tylko ów oszukańczy akt diabła i ulega pokusie grzechu. Co zrobić, aby nie ulec temu oszustwu? Co zrobić, aby nikt nas nie oszukiwał? Potrzebujemy z zaufaniem przyjść do tego, który jest źródłem prawdy i mówi nam nie o napisach na opakowaniu, ale o tym, co jest w środku każdej ze sprzedawanych torebek. I tutaj występuje pojęcie grzechu. Czasem możemy pytać, a czemu, czy to wszystko jest grzech, czy wszędzie tylko grzechy widać. Nie, nie wszędzie. Ale słowo grzech oznacza, to w środku jest złe. Uważaj, nie daj się oszukać opakowaniu. Tylko tyle. I aż tyle. Kampania reklamowa grzechu polega gdzieś na tym, żeby nie wierzyć tabliczkom ostrzegawczym z napisem grzech. A nie taki tam grzech. A nie taki wielki. A wszyscy tak robią. A może nie aż tak straszny. By odwrócić tabliczkę z napisem grzech. Już jesteśmy w głowie i wszystko się tam pomieszało. To cenne tabliczki i warto zawsze do nich sięgać. Zwracać uwagę, co jest napisane, czy nie ma tam przypadkiem informacji grzech. Co oznacza, jest to złe i żadnych dobrych skutków nie przyniesie. A złe ujawnią się po otwarciu opakowania. Potrzebujemy zaufania. W 10 przykazaniach mam podstawowe zasady rozróżniania między dobrem a złem. Nie będziesz miał Bogu cudzy przede mną, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę. Podstawowe zasady, by nie dać się oszukać reklamie na opakowaniu. Ale w 10 przykazaniach nie zawiera się wszystko. Gdyby Pan Jezus stanął wobec rybaka Piotra stojącego w łodzi i po dialogu spod Cezarei Filipowej, Piotrze, czy miłujesz mnie? Dodałbym jeszcze, ale pamiętaj, Piotrze, jaka jest moralna ocena, na przykład prac tamtodobu. Wielki Piotr wtedy otworzył oczy ze zdumienia i spytał, co? Różno byłoby tłumaczyć, do czego dojdzie medycyna, technika przez 2000 lat. I dlatego Chrystus wciąż przemawia w swoim Kościele. I dlatego wciąż na nowo pasterze Kościoła ostrzegają wszystkich wierzących przed nowymi sytuacjami, które z nich są dobre i błogosławione, a przy których należy umieścić tabliczkę z napisem grzech. I nasze zaufanie nie tylko wobec Boga, ale i tylko prymas Wyszyński określił jako wierność Kościołowi i jego pasterom. To jeden z aspektów. By słuchać pasterskiego głosu. By nie ulec pokusie, która kończy się grzechem, kończy się złem. Nie zawsze możliwym do odwrócenia. A że nasze serce często bywa oporne w słuchaniu, przychodzimy, aby prosić o łaskę głębokiej wiary. Wiara, która jest wierzeniem nie tylko w Boga,
przedstawiani pasterzy nieraz w krzywym zwierciadle jako nieudolnych polityków albo ludzi władz, pieniędzy czy czegoś tam jeszcze, zobaczyli głos pasterzy, którzy szukają dobra owiec, którzy słuchają głosu Ducha Świętego. I to oficjalne nauczanie Kościoła ciągle jest źródłem wiedzy, mądrości. Ciągle tam szukamy odpowiedzi na pytanie, jak żyć, jak postępować, co dobre, a co złe, byśmy nie ulegli złu, byśmy wytrwali w dobrym. Nasza codzienność wiary to codzienność życia duchowego, który jest naszym wewnętrznym rozwojem, które pomaga nam otwierać się na Boże prawdy, które pozwala nam głębiej je przyjmować, zastanawiać się nad nami, które jest swoistym światłem oświecającym nasze wnętrze, które pozwala nam przyjąć i gościć w sercu Boga, słyszeć Jego głos, odróżniać Go od innych i cieszyć się Jego obecnością i podążać za Nim nieustannie, by świat nas nie zwyciężył, bo Chrystus zwyciężył świat i poprzez wiarę w tym zwycięstwie mamy również i nasz udział. Modlitwa, która jest podstawowym oddechem wiary, jak oddech płuc potrzebny jest dla naszego życia fizycznego, dusimy się kilka minut, byśmy nie oddychali, podobnie w życiu duchowym, bez modlitwy jesteśmy skazani na duchowe, przynajmniej podduszenie. Bo modlitwa to podstawowa czynność naszej duszy, nasza rozmowa z Bogiem, nasz dialog z Nim, nasze nieustanne rozmawianie z Nim, nawet jeśli na modlitwie zadajemy trudne pytania. To prawda, że zawsze rano jesteśmy spóźnieni, a wieczorem zmęczeni. I to zwykle podstawowa trudność, kiedy pytamy siebie, dlaczego się nie modlimy. Ale nim sędzimy ileś kwadransów z rana przy różnych innych czynnościach, może warto 3 minuty. Nim rozsędzimy się w biegu dnia, zatrzymać się i spotkać z tym, którego możemy zaprosić do naszego serca i powierzyć mu i nas samych, i naszą rodzinę, bliskich. I to wszystko, co jest przedmiotem naszego pośpiechu i niepokoju od samego rana. Jakich ludzi spotkamy dzisiaj? Nie wiemy jak, ale już rano się za nich pomodlę, aby byli do nas lepiej nastawieni. Nie wiemy, co wydarzy się dzisiaj, ale już na początku dnia otoczmy modlitwą to wszystko, o czym Bóg wie, co spotka nas dzisiaj, by nie spotkała nas żadna zła przygoda. A to, co trudne, jeśli jest konieczne, byśmy z Bożą pomocą mogli przeżyć, byśmy mogli wytrwać przy nim i wyprowadzić z tego, co trudne, dobro. Może za męża, za żonę, za dziecko, za panią w szkole, za tych, których spotkamy. Modlitwy, które przynoszą nam pokój. A z drugiej strony, jeśli otworzymy oczy i pierwszym słowem, które wypowiemy nowego dnia, będą słowa zwyczajnego pacierza, jak uczyła mama, Ojcze nasz, to tak naprawdę to słowa dziecka, które nie jest sierotą, ale zwraca się do taty i mówi ojcze. Jednym z oskarżeń Jezusa, kogoś nie da się nazywać ojcem. A on mówił uczniom, gdy go pytali, jak mamy się modlić, tak się mówię. Ojcze nasz. Bo ojciec, jeśli go wołamy, niewątpliwie nie odmówi sobie radości spotkania z dzieckiem i przyjęcia pierwszych słów jego dnia. Nawet jeśli nie kieruje się do tych, które świadomie do niego kieruje. Ojcze nasz, jestem przy tobie. To będzie codzienna odpowiedź na nasz pacierz. Jestem, bo mnie wołałeś. Chcesz, bym przy tobie był? Przecież zawsze jestem. Miło, że o to prosić. Księga próśb, modlitwy Ojcze nasz, to wzór wszelkiej modlitwy, najdoskonalsza modlitwa. I w niej każda inna modlitwa się zawiera. I chleba naszego poprzedniego i odpuść nam winy, zbaw nas ode złego. Modlitwy wezwania, które leżą w głębi naszego serca. Warto od tych słów zacząć każdy dzień. A wówczas nie będzie dnia źle rozpoczętego. Może będzie trudny, ale ze świadomością Bóg jest z nami. A słowa kolejnej modlitwy Zdrowaś Mario to najpiękniejsze słowa, jakie ludzkość kiedykolwiek usłyszała w swojej historii. Ludzkość pogrążona w grzechu pierwszych rodziców, ludzkość wypędzona z rany, ludzkość, która nie mogła już być w bliskości Boga, bo w pierwszych swoich rodzicach powiedziała Bogu nie, odrzuciła Jego wolę, słyszy nagle uszami, sercem Maryi, oto poczniesz i porodzisz syna. Będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego. Pan udany tron jego prawa ojca Dawida. Słowa pozdrowienia anielskiego. Bądź pozdrowiona, Maryjo. Oto Bóg ma dla ciebie i dla całej ludzkości w tobie propozycję. Staniesz się matką Bożego Syna. Wierzę, że ilekroć odmawiamy tą modlitwę, Maryja raduje się tak, jak radowała się w chwili zwiastowania. Oto została wybrana, oto Bóg jej zaufał i właśnie zagościł pod jej sercem. Bóg nawiedził człowieka. I my tymi słowami pozdrawiamy Bożą Matkę. Zdrowaś Maryjo, nasza Matko. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Przez cały dzień, Maryjo, módl się za nas, zawsze. Wspieraj nas swoją modlitwą. Modlitwa zdrowaś. To tylko dwa sformułowania z kolejnego Pociela, wieczornego też. Może warto wrócić do tego, czego uczyła mama. Uczył tato, dziadek, starsze rodzeństwo. Może i za nich u końca wieczny odpoczynek, za to, że nauczyli nas pacierza. Choćbyśmy nie pamiętali nawet wiele więcej z ich życia, to jeśli nauczyli nas pacierza i przynieśli nas do chrztu, to wypełnili swoje rodzicielskie obowiązki. To dali nam tak bardzo wiele, a na pewno o wiele, wiele więcej od swoich rodziców otrzymali. Bo Bóg chce być Bogiem naszym, Bogiem naszego życia, Bogiem z nami. I radością Jego jest być blisko człowieka. I radością Jego jest, gdy On wznosi swoją modlitwę do Boga. Nasze słowa, ilekroć są modlitwą, przebijają niebo i znajdują się u Bożego tronu. Jeśli tylko zwrócimy się do Ojca, jeśli tylko nasze słowo będzie modlitwą. Nie ma modlitw niewysłuchanych. Nie ma modlitw, których by Bóg nie usłyszał. Nie działa to na zasadzie automatu wrzutowego, gdzie się wrzuci paciorek i czekasz, wyskoczy ujęta w znany nasze pragnienia Ojców. On wie, co i kiedy dla nas jest dobre. I wiemy, że nas wysłuchał. I jeśli będzie to dla nas dobre, na pewno nam niczego nie odmówi. Nieraz trzeba modlić się cierpliwie i wytrwale. Nieraz długo trzeba prosić. Święta Monika długie lata modliła się o nawrócenie swego syna. Nie tylko odzyskał wiarę, ale przyjął chrzest. Został kapłanem, biskupem, jednym z największych ojców Kościoła. Uwierzył w Chrystusa i przemieniło się całe jego życie. Bo ona się modliła. Cóż więcej mogła zrobić? A zrobiła tak, wiecie, zmieniła drugiego człowieka. Nasze chrześcijańskie życie to nieustanne zmaganie, ale nie jesteśmy w nim sami. Gdy patrzę na ten tłumę swoich, który napełnia się naszymi intencjami, przychodzą mi na myśl słowa z wesela w Kanie Galilejskiej: napełnijcie sobie wodą i napełnili je aż po rzeki. To, co jest szare, codzienne zwyczaje, nasze proste życie, nasze sprawy, które nas niepokoją, są zwykłe jak woda płynąca z kranu. To wszystko przynosimy, by napełnić tę sobie. A kiedy przyjdzie Boża Matka i zobaczy, że wina nie mają, ona wie, co w takiej sytuacji się robi. Wierzymy, że spojrzy łaskawie na to wszystko, co na napiszemy, co przyniesiemy w serca. Tylko uczyńcie wszystko, cokolwiek wiek Wam powie, jak i w Kanie powiedziała sługa. A potem już nie było zły. A potem się działy cuda, których świat nie widział wcześniej. I uwierzyli jego uczniowie. Tym tęskniej czekamy na jego obecność. Tym tęskniej spoglądamy na ten pusty jeszcze trochę. Ale już jutro napełnił się on nie tylko fizycznie przez obecność ikony malowanej na czcigodnych lipowych deskach, ale napełni się obecnością Bożej Matki, niosącej Chrystusa. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Kto ma oczy do patrzenia, niechaj patrzy. Kto ma serce do kochania, niechaj kocha. Bo ona przychodzi, abyśmy z tego daru skorzystali jak najpełniej. Te pełne stągnie wybornego wina, stągnie naszych serc, wypełnione były obecnością Chrystusa, którą ona przynosi. 6 stągni to było ponad 400 litrów. Dużo więcej niż potrzebne było na końcu wesela. Bo hojność Boża nie zna granic. Napełnijcie stągnie wodą. Wszystkie 6. I przynieście. A ona niech obejmie wzrokiem. Stągnie naszych serc i szarość naszego życia. Jej zawierzmy i jej zaufajmy. I czynimy wszystko, cokolwiek Chrystus powie. Amen.
Panie.